że małe i duże.
A kalendarz w tym roku tak pięknie nam się ułożył, że tak naprawdę od piątku, od 11 listopada aż po dziś, po 13 dzień listopada, możemy świętować święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Piotr Król, który ten program zrealizuje, a także Magdalena Lipiec-Jaremek, mówimy Państwu dzień dobry i mówimy ciągle jeszcze świątecznie, a to dlatego, że dzisiejsza nasza podróż będzie taką podróżą po regionie i po samym Lublinie, oczywiście związaną z tym wszystkim, co wiąże się z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. A nasza przewodniczka to przewodniczka, która kocha także polską literaturę i również potrafi i zaśpiewać, i recytować wiersze podczas spotkania z turystami.
Jeszcze, proszę Państwa, jest taki piękny wiersz ułożony, kiedy wkraczały tutaj wojska Beliny Prażmowskiego. Jak to było ładnie, kiedy pan Belina na karkach Moskali wjechał do Lublina. Jak to było ładnie, gdy potem na rynku stanął z łanami w bojowym ordynku i głosił światu wszędzie. Jeszcze nie zginęła, jeszcze jest i będzie.
Naszym przewodnikiem, przewodniczką będzie pani Maria Wiśnioch-Filo, pani prezes Koła Przewodników PTTK imienia Mikołaja Stanisława Pajdowskiego i to nazwisko też związane oczywiście z odzyskaniem przez Polskę niepodległości jeszcze nie raz dzisiaj w audycji będzie wybrzmiewało i będzie także wybrzmiewać coś, co jest związane tak naprawdę z historią naszego regionu, również w nawiązaniu do tego wiersza, który właśnie przed chwileczką zacytowała pani Maria, nasza przewodniczka. Drodzy Państwo, jak to dobrze, że w radiu możemy sięgnąć do nagrań archiwalnych, do głosu chociażby Wojciecha Siemiona, który nie dość, że recytuje, to jeszcze wyśpiewuje te właśnie przytoczone przez naszą przewodniczkę słowa.
Może nie pamiętacie, nawet nie znacie, jak chcecie, możecie razem ze mną śpiewać, ale o Lublinie. Jak to było ładnie, kiedy do Lublina na karkach Moskali wjechał pan Belina. Hej, hej, łani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. I jak to było ładnie, gdy potem na rynku stanął łanami w bojowym ordynku. Hej, hej, łani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Dziękuję bardzo za pomoc, za śpiewanie.
A my zapraszamy Państwa oczywiście na tę naszą podróż i małą, i dużą, ale tym razem podróż historyczną. I tak oto, skoro rozpoczynamy podróż historyczną, to na początek atlas historyczny przygotowany przez panią redaktor Magdę Grydniewską.
Lubelski atlas historyczny.
Nowy cmentarz przy ulicy Zelwerowicza, o którym wspominaliśmy niedawno, znajduje się w północno-zachodniej, czy będzie się znajdował w północno-zachodniej części miasta, obecnego Lublina. Ale oczywiście jak w każde miejsce, również i to miejsce ma swoją historię dłuższą niż Lublin na tym obszarze.
W miejscu trzech dawnych wsi, a obecnie to jest wszystko Lublin, czyli skrzyżowanie Zelwerowicza z Bohaterów Września i równoległa do Bohaterów Września poligonowa. Jesteśmy z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kożuchowskim.
Najgłębiej z punktu widzenia historii i informacji, które możemy znaleźć o nazwach tych miejsc, możemy sięgnąć do początku wieku XIV, czyli też bardzo, bardzo dawno, bo w 1317 roku wzmiankowany jest po raz pierwszy Sławin, na terenie którego pól znajdzie się właśnie ten nowy cmentarz, a niedługo później, bo w 1326 roku Czechów.
A na północ od nich?
A na północ od nich już były Jakubowice. Kolejny kompleks własnościowy, który też wytwarzał się w XIV-XV wieku i też z tamtego okresu mamy pierwsze informacje na temat tych kolejnych wsi. Wydawałoby się takie miejsce na pierwszy rzut oka bez historii, bo z zabytków, jakie tutaj możemy wskazać, jest tylko niewielka kapliczka z 1937 roku, ale miejsce o historii, tak czy inaczej, dużej, dość długiej, użytkowane przez większość swojej dotychczasowej historii rolniczo, jako pola tych właśnie wsi, o których wspomnieliśmy. Z czasem, na początku wieku XX, po parcelacji majątku Czechów, część tego terenu stała się poligonem wojskowym, a północna część, którą wówczas określano też potocznie jako Wydmuchy, ale formalnie był to Czechów, w tym miejscu pojawiła się taka niewielka kolonia wzdłuż ulicy Poligonowej. To właśnie ulica Poligonowa była taką osią tej nowej, no wówczas jeszcze bez nazwy Poligonowa, była taką osią tej nowej kolonii. Właściwie jedynym świadectwem tej historii, poza samym rozplanowaniem dróg właśnie tu na północ od ulicy Zelwerowicza, jest niewielka kapliczka usytuowana na podwyższeniu na stoku przy zachodniej stronie ulicy Poligonowej, wybudowana w 1937 roku staraniem właśnie mieszkańców tychże dawnych Wydmuchów, formalnie Czechowa. Co ciekawe, jak podają tutaj mieszkańcy, jest podanie przekazywane po prostu rodzinnie, że cegłę na tę kapliczkę przekazał dzierżawca cegielni na Czechowie, nad Czechówką, który był Żydem.
Kapliczka jest bohaterem i tym wszystkim, którzy walczyli o wolność, o niepodległość.
To jest, można powiedzieć, częściowo też dodatek do kapliczki, która miała też oczywiście od samego swojego początku funkcje sakralne. Na kapliczce są dwie tablice współczesne, które upamiętniają zarówno fundatorów, jak i właśnie w tych wszystkich, którzy walczyli za niepodległość Polski. Mieszkańcy otoczenia starają się o tę kapliczkę, ona jest regularnie remontowana.
I właśnie odmalowana, żółty, błękitny, biały, kolory papieskie, maryjne.
Tak, tak.
Plan zagospodarowania jest tego miejsca, tak?
Tak. Jest obowiązujący. W części przynajmniej plan zagospodarowania terenu. Jak myślimy o ulicy Poligonowej, to na pewno nie możemy zapomnieć o tym, że graniczy z Górkami Czechowskimi. W ogóle wzdłuż ulicy Poligonowej dużo się dzieje, bo jest część zabudowy, nowej zabudowy jednorodzinnej. Tutaj powstało wiele ciekawych, nowoczesnych, bardzo nowoczesnych domów. Jest część z zabudową usługową. Na planie miasta to jest część, która się wydaje mi się z jedną najbardziej dynamicznie rozwijających się części Lublina.
Jeszcze 20-30 lat temu, nawet 20, kończyło się faktycznie na Czechowie, na Górkach Czechowskich. Potem była Poligonowa z zabudową jednorodzinną, ale taką w charakterze też wiejskim. A cały Botanik, cały Sławinek, TBS-y, to jest wszystko nowe. I to, co powstaje na północ od Górek Czechowskich, też.
Jest to taki właśnie przykład obszaru, który przechodzi bardzo intensywne przekształcenia. No, nie jest to nic wyjątkowego, bo przecież podobna sytuacja miała miejsce w drugiej połowie XX wieku, w okresie, kiedy zagospodarowywano rury dla potrzeb LSM-u. Potem w trakcie budowy kolejnych dzielnic mieszkaniowych, takich jak Czechów czy Czuby. Więc miasto rozrasta się. I cóż, no, taka jest kolej rzeczy. Istotne jest to, żeby to nowe zagospodarowanie miało jak najlepszą jakość.
Na skrzyżowaniu Zelwerowicza, Bohaterów Września i równoległej do Bohaterów Września Poligonowej jesteśmy z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kozakowskim.
Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
Pozostając jeszcze w temacie chociażby wspomnianego w Atlasie Historycznym, przez panią redaktor Magdę Grydniewską i jej gości cmentarza przy ulicy Zelwerowicza, powstającego, nowo powstającego, przejdźmy teraz na cmentarz w naszym regionie, w Zamościu. Razem z nami strażniczka tego miejsca, która opowie państwu niesamowitą historię, także związaną oczywiście z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Zaraz, moment, jak my tu przejdziemy. O tak, tędy. Jak ja długo nie mogłam tego grobu znaleźć.
To grób jednej z najwspanialszych rodzin w Zamościu. Józef Pomarański, artysta, muzyk, bardzo wcześnie zmarł. To był pierwszy lokator tego grobu, a później cała rodzina dołączyła. Był uczniem samego Karola Namysłowskiego. U niego uczył się gry, ale studiował też i w Warszawie, w konserwatorium warszawskim się uczył. Także to był wykształcony człowiek. Jeździł często do Buzka i do Ciechocinka i tam organizował kapele, które przygrywały kuracjuszom. Dostał list od ordynata Maurycego Zamoyskiego, dostał zaproszenie do Zwierzyńca. To zaproszenie wiązało się z prośbą o zorganizowanie ordynackiej orkiestry. I Józef Pomarański to zrobił. Dokonał tego. No ale to musiał krótko, bardzo krótko z tą orkiestrą pracować, bo biednemu się zmarło. Żona Maria, mieli trzech synów, Zygmunta. Jadwiga była żoną Zygmunta i więcej tutaj nie ma. Jeszcze był Stefan i był Stefan i Józef. Tak, Zygmunt, Stefan i Józef. Zygmunt był najsłynniejszy chyba z nich wszystkich. Kompozytor pieśni O mój rozmarynie, rozwijaj się. Legionista pierwszej kompanii kadrowej, on i jego brat Stefan. Zygmunt był pierwszym rannym w 14 roku. Pierwszym rannym legionistą. To był wydawca w Zamościu, słynny. Założył pierwszą księgarnię. To była księgarnia Pomarańskich w Zamościu. Wydawał książki, więc miał czym zapełniać, ale i ściągał książki od innych wydawców, miał czym zapełniać półki tejże księgarni. Zygmunt Pomarański w czasie okupacji był jednym z pierwszych organizatorów konspiracji. Komendant ZWZ. Został aresztowany w lutym 1941 roku. W kwietniu wywieziony do Oświęcimia i tam zamordowany. Jadwiga to jego żona. Stefan, również w pierwszej kompanii kadrowej, major Wojska Polskiego, historyk wojskowości, mieszkał w Warszawie. Zginął w obozie we Flossenburgu. Trzeci syn, Józef, inżynier leśnik, zamordowany w Oświęcimiu. Więc jakie straty straszne ta rodzina poniosła. Trzech synów zginęło. Za to, że byli patriotami, że walczyli w ZWZ, że byli Polakami. Wspaniała, wspaniała rodzina i tutaj też dużo ludzi przychodzi i stawia, już są uprzątnięte, bo tutaj było dużo tych zniczy. W każdym bądź razie my pamiętamy o nich. Kilka lat temu, jakieś 10 lat temu, był wielki zjazd rodziny Pomarańskich i zrobili sobie takie wielkie zdjęcie przy swoim rondzie, bo mają rondo braci Pomarańskich, koło kościoła Franciszkanów. Rondo braci Pomarańskich. I tam zrobili przepiękne zdjęcie całej rodziny. Z całej Polski i z zagranicy przyjechali na ten zjazd. To raz tylko taki zjazd się odbył.
Kronikarka Zamojskiego Cmentarza, pani Anna Sokołowska, autorka przewodników właśnie po tej zamojskiej nekropolii, dziś przypomniała państwu tę historię, bo myślę, że warto tak naprawdę do tej naszej wiedzy o regionie powracać.
Trzech synów zginęło. Zygmunt był najsłynniejszy chyba z nich wszystkich. Kompozytor pieśni O mój rozmarynie, rozwijaj się, za to, że byli patriotami, że walczyli w ZWZ, że byli Polakami.
I tak oto dzisiaj troszeczkę pośpiewamy. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że akurat nasza przewodniczka na dziś, pani prezes Koła Przewodników PTTK w Lublinie, pani Maria Wiśniochwilo, też zachęcała spacerujących turystów w dniu 11 listopada oczywiście do śpiewu, ale nie tylko do śpiewu, także do recytacji, a dla najmłodszych miała taką oto zagadkę. Ja myślę, że to zagadka nie tylko dla najmłodszych, ale także i dla państwa. 801 50 10 22 a także 81 743 7383. Kto jest bohaterem tego właśnie wiersza?
Patrzy na was postać w mundur przyodziana, a czy wy dzieciaki znacie tego pana? To Józef Piłsudski, wódz dzielny i śmiały, co nas wiódł do walki, co nas wiódł do chwały. Więc, że blask wolności nad Polską dziś świeci, jego to zasługa. Wiedzcie o tym, dzieci. My też takie duże dzieci jesteśmy. A aby blask ten złocił zawsze polską strzechę, wy musicie Polsce rosnąć na pociechę. Nieznanego autora wiersz.
nieznanego autora, ale z pewnością znanego bohatera. O kim mowa? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Zresztą tych smaczków historycznych podczas spaceru w dniu 11 listopada, tuż po zakończonych uroczystościach na Placu Litewskim, było co niemiara, w tym także karnecik balowy w dłoni pani przewodniczki. I to karnecik historyczny, archaiczny nawet, spoglądając chociażby na kaligrafię tego karneciku.
Jeszcze państwu pokażę taki karnecik z hotelu Janina, tam gdzie legioniści jedli obiad. To jest karnecik taki ze zbiorów naszej koleżanki, już nieżyjącej, Izabeli Gałacińskiej. I tu jest na z tyłu jest data. Bal pracowników rolnych w sali hotelu Janina w Lublinie dnia 24 stycznia 1914 roku. Ale tu jest przekreślony ten 14 i napisano 15 roku, więc nie wiem, może służył ten karnecik, dwukrotnie. Tak. I tu są właśnie wpisane tańce, bo kiedyś tak bywało, że panie miały karneciki. I panowie, jak chcieli poprosić do tańca, to musieli się wpisać. I tu masz polonez, wals, kontredans, oberek, wals błękitny, mazur, kotylion, kontredans 2 i wals i mazur biały. Proszę bardzo.
Wszyscy chcą zobaczyć, każdy chciałby zrobić zdjęcia. Ja także państwu te zdjęcia tegoż karneciku będę udostępniać, chociażby na profilu Podróży Małych i Dużych, ale również na naszych stronach internetowych www.radio.lublin.pl, w tym także, jak zawsze, czynny nasz adres podróże@radio.lublin.pl. O jakiego bohatera tutaj państwa pytamy, również słowami wiersza, ale także jego własnym głosem. To jest również ta magia Polskiego Radia Lublin, ale także generalnie magia Polskiego Radia, które to archiwa skrywają w tym chmurach tak naprawdę Polskiego Radia w Warszawie niesamowite ilości nagrań, w tym również tak historyczne jak ten właśnie głos.
Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze, gdzieś na jarmarkach, prawie na funkcji jak pierniki, prawie na łusy jak jacie cukierki.
Bohater narodowy, piszą państwo w listach do nas, podróże@radio.lublin.pl, Józef Piłsudski. Wszystko się zgadza, ale pozwolą państwo, że jeszcze dopytamy o tę postać, także o taką wiedzę z nią związaną, jak chociażby to, że miłość do zwierząt, jeśli chodzi o marszałka Józefa Piłsudskiego, jest znana po dziś dzień. Proszę przypomnieć imię tego najsłynniejszego konia marszałka, to jest pierwsze pytanie, ale też wiemy, że tych zwierząt wokół marszałka Józefa Piłsudskiego było o wiele, wiele więcej. W tym na przykład pies. Drodzy państwo, jakie imię nosił pies i koń marszałka Józefa Piłsudskiego? 801 50 10 22, także 81 743 7383 i oczywiście podróże@radio.lublin.pl. A my wędrujemy wraz z naszą przewodniczką, panią Marią Wiśnioch-Filo, tuż przed Pałac Lubomirskich w Lublinie.
My jesteśmy, proszę państwa, przed Pałacem Lubomirskich. Pałac, który przez 40 lat był w rękach magnackiej rodziny Lubomirskich. Potem tutaj mieszkał dość krótko Karol Paweł z Anguszką, który ufundował kościół kapucynów i tam jest pochowany w kryptach z małżonką Barbarą i z dziećmi. Następnie ten pałac na początku XIX wieku został sprzedany i różne były jego losy. W okresie, kiedy właśnie walczyliśmy o niepodległość, kiedy byliśmy jeszcze pod zaborami, to była siedziba gubernatora rosyjskiego. Natomiast później tu urzędował gubernator austriacki. W okresie jeszcze, kiedy byliśmy pod zaborem rosyjskim, tu była jakby siedziba województwa lubelskiego, ale po upadku powstania listopadowego władze rosyjskie wprowadziły podział na gubernie, czyli już mamy taki podział administracyjny rosyjski i utworzono gubernię. I tutaj Państwu pokażę ciekawostkę, bo na drzwiach prowadzących do pałacu znajdują się herby gubernii lubelskiej. Bardzo proszę, podejdźmy. Po prawej stronie mamy herb Lublina, koziołka, ale na górze jest ta carska korona. Po lewej stronie herb województwa lubelskiego, właśnie gubernii już wtedy lubelskiej, też z taką carską koroną. Jeszcze taki herb możecie Państwo zobaczyć nad zegarem na gmachu Grand Hotelu, dawnej Lublinianki. To są te dwa miejsca. No, przeszłość, pozostawiono to jako symbol też historii. Tutaj w 1918 roku z tego tarasu Ignacy Daszyński, pierwszy premier odrodzonej ojczyzny, wygłaszał program swojego rządu. To był powołany tu w Lublinie w nocy z 6 na 7 listopada. Przyjechali z Krakowa członkowie tego właśnie rządu, który tu się formował. Powstaje tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej. Funkcję premiera powierzono Ignacemu Daszyńskiemu, który był związany z Polską Partią Socjalno-Demokratyczną. Rząd składał się z 12 ministerstw i między innymi przede wszystkim byli tutaj działacze PPS-u, 4 osoby, z PSL-u 6 osób, Stronnictwo Niezawisłości Narodowej 2 osoby, reprezentowana partia przez Daszyńskiego, czyli Polska Partia Socjalno-Demokratyczna, tutaj do rządu weszły 2 osoby. Była jedna osoba ze Zjednoczenia Demokratycznego. Warto może wspomnieć, że wśród właśnie przedstawicieli tego rządu jeden z nich był związany z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym. Mianowicie był to Stanisław Tugut, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe, ale też właśnie działacz PTK. Powierzono mu tutaj tekę ministra spraw wewnętrznych. Natomiast ministrem informacji i propagandy był Wacław Sieroszewski ze Stronnictwa Niezawisłości Narodowej, ale wiceministrami byli Andrzej Struk, lublinianin, my jeszcze będziemy przechodzić koło domu, gdzie się urodził. Tutaj też był wiceministrem Tadeusz Hołówko i Irena Kosmowska. Irena Kosmowska, też nauczycielka związana z naszym regionem. Także mieliśmy w tym rządzie również naszych przedstawicieli, przedstawicieli Lublina. Tablica została tu umieszczona, upamiętniająca właśnie posiedzenie pierwszego rządu Polski Demokratycznej, tej tworzonej właśnie w Lublinie. Tablicę umieszczono w 1988 roku. Szukamy teraz domu rodzinnego Andrzeja Struga. Prawdziwe nazwisko jego brzmiało jak?
I to też oczywiście pytanie do Państwa. Andrzej Struk to pseudonim literacki, a jak brzmiało prawdziwe nazwisko tego właśnie człowieka, który oczywiście niezmiennie, jak zawsze podczas naszych podróży po regionie i Lublinie, związany właśnie jest z Lublinem. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Andrzej Struk, czyli kto? A my powracamy jeszcze wraz z panią Janiną z Mircza. Dzień dobry, pani Janino.
Dzień dobry, pani redaktor.
Do marszałka Piłsudskiego i oczywiście
tak,
do jego zwierząt.
Kasztanka, słynna kasztanka, znana nawet z pieśni o Piłsudskim, a odnośnie psa to były dwa psy. Jeden Dorek, to był pies, który należał do rodziny Piłsudskich, a potem był taki pies, którego nazwał Piłsudski po prostu pies. I ten pies był przygotowany do pilnowania dokumentów, więc tam zwierzę też było wykorzystane, że tak powiem, myślę, w celach, to znaczy myślę na pewno, w celach takich dobrych, żeby pomóc właśnie temu naszemu wodzowi, który wpisał się tak pięknie na kartach naszej historii.
To prawda. A ten pies doczekał się nawet, drodzy Państwo, książki. Książki dla dzieci, właśnie to między innymi historie owego psa, ale też tam cała oranżeria tak naprawdę, jeśli chodzi o domostwo Piłsudskiego, bierze udział również i w tej opowieści, bo są i gęsi, i kury, no i wszystko to, co tylko możliwe, jeśli chodzi o zwierzynę na podwórzu, prawda? I tam, drodzy Państwo, właśnie pies, który nazywał się Pies, czyli Pies Marszałka Piłsudskiego, to dla najmłodszych dzieci taka książka, dzięki której mogą poznawać na przykład kolejny etap nauki czytania. Więc też polecamy, jeśli słuchają nas rodzice, to proszę bardzo.
Halo, halo.
Tak, Pani Anino?
A jeszcze chciałam dodać Ostróga, to był Tadeusz Gałecki.
O, właśnie. Proszę, i nawet to Pani też wie. Czyli no od razu
tak,
mamy...
Wiadomości ogólnie dostępne. No nie w sposób nie wspominać o Piłsudskim, nie w sposób po prostu. Także świątecznie pozdrawiam.
I nie sposób tego wszystkiego nie wiedzieć, prawda? My też pozdrawiamy, tak, dziękujemy za tę garść wiedzy
dziękuję,
i odpowiedzi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam jak najbardziej. A zwłaszcza jeżeli na przykład z takiego Mircza Pani Janina też wraz z przyjaciółmi bądź z rodziną przyjeżdża do Lublina, to spacerując krakowskim przedmieściem nie można również nie ominąć tablicy właśnie z tym miejscem upamiętnionym i będziemy również do tego miejsca powracać, ale na początek, no właśnie chciałabym powiedzieć, że spróbujmy dosiąść kasztanki, ale to tylko metaforycznie.
Przed nami jeszcze długa droga. O, jaka duża grupa. Ho, ho, ho. Ja dopiero teraz was widzę.
Duża grupa jest.
Jeszcze proszę Państwa, chcecie się dowiedzieć, jakie były losy kasztanki ulubionego konia marszałka Piłsudskiego? Józef Piłsudski, bo właśnie to jest konny portret na kasztance, tak sportretował marszałka Józefa Piłsudskiego Wojciech Kossak. On otrzymał tego konia w 1914 roku. Taki ziemianin Ludwik Popiel podarował ją w sierpniu 14 roku strzelcom i została przekazana właśnie przez strzelców Piłsudskiemu. Towarzyszyła mu na całym bojowym szlaku legionowym. Podobno jednak bała się ostrzału artyleryjskiego. Często też już później, kiedy komendant był na tak zwanej politycznej emeryturze, ale jak były ważne uroczystości, to wtedy dosiadał kasztanki i kiedyś przywieziono kasztankę pociągiem do Warszawy na uroczystości, na defiladę i potem z powrotem, kiedy wracała do Mińska Mazowieckiego, być może była źle zabezpieczona w tym wagonie, upadła. I ten upadek spowodował, że już niestety kasztanki nie można było uratować. Postanowiono jednak zachować tą pamiątkę po marszałku. Szczątki pochowano, natomiast ta skóra została spreparowana i znalazła się w Muzeum Wojska Polskiego. W 50. latach stan już był bardzo fatalny. I postanowiono ją po prostu zneutralizować na dziedzińcu muzeum z polecenia ówczesnego generała Roli Żymierskiego została spalona. Ale miała dwoje dzieci. Także były źrebięta, nazwano je Niemen i Mera. Tylko już tutaj nie mam informacji, co się stało z tym potomstwem kasztanki. Ona przeszła do historii, może właśnie dzięki namalowaniu Piłsudskiego na kasztance przez Wojciecha Kossaka.
A przeszła do historii nie tylko w wizerunku malarskim, ale również, drodzy Państwo, w utworze muzycznym, zresztą też wspomnianym przez naszą radiosłuchaczkę panią Janinę. Państwo pamiętają, jak to było. Jedzie, jedzie na kasztance pieśń o wodzu miłym. Powracamy oczywiście do oprowadzania podczas spaceru związanego oczywiście z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. To był taki spacer niepodległościowy ulicami naszego miasta Lublina. Naszą przewodniczką jest pani prezes Koła Przewodników PTTK, pani Maria Wiśniochwilo i oczywiście, ponieważ to jest przewodnik z krwi i kości, z mocnym, silnym głosem w stosunku do dużej grupy, jak państwo słyszeli, naprawdę bardzo duża grupa lublinian, zresztą tych grup było kilka, właśnie w piątek, w dniu 11 listopada bieżącego roku, grup Lublinian wraz z dziećmi, całe rodziny, którzy chcieli poznać tę historię, czyli dreptać tak naprawdę krok za krokiem po naszych uliczkach po to, żeby poznawać osoby związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, więc przewodniczka z silnym, mocnym głosem, która potrafi niemalże całą ulicę skupić na swojej właśnie uwadze i na swoim głosie, po to, żeby wszystko to, co ma do przekazania, dotarło.
Tak często spacerujemy deptakiem. Tutaj jak jest kawiarnia, są parasole, to nie widać tej tablicy. I nagle możemy zobaczyć miejsce, które już włączam mikrofon. Dobrze, stanęliśmy po środku. Nie będziemy przeszkadzać, mam nadzieję. Proszę Państwa, dom, kamienica, w której przyszedł na świat PPS-owiec, legionista, wiceminister propagandy i informacji Tadeusz Gałecki, pseudonim literacki Andrzej Struk. Urodził się w Lublinie, tutaj w 1871 roku, jak miał 9 lat. Ojciec kupił taki majątek w Konstancinie, tu pod Lublinem. I tam jeszcze jest ten dworek, zachował się, gdzie mieszkali. Nazwisko literackie, to pseudonim literacki, przyjął od woźnicy Andrzeja Struga. I tak już później pisał, tworzył pod tym nazwiskiem. Miejsca związane z Andrzejem Strugiem w Lublinie. Kamienica rodzinna, krakowskie przedmieście 39. Szkoła wojewódzka przy ulicy Narutowicza 12, tam gdzie był do niedawna Instytut Pedagogiki, taka różowa kamienica w tej chwili już wymaga remontu. To było gimnazjum, bardzo prestiżowe, do którego chodzili wcześniej, jeszcze przed Strugiem.
Cisza.
Oprowadzamy, przepraszamy bardzo.
Tak jest, cisza. Ja wiem, że teraz, kiedy Państwo podgłośnią sobie radioodbiornik, no to jeszcze więcej informacji trafi do Państwa. Drodzy Państwo, a będziemy się zastanawiać nad kolejną postacią związaną z naszym miastem.
Proszę Państwa, to jest szkoła właśnie wojewódzka, do której wcześniej chodził Bolesław Prus, a za czasów Andrzeja Struga, Aleksander Świętochowski. I tam dyrektorem tej szkoły był Józef Skłodowski. Co nam mówi to nazwisko?
Zapytała wszystkich uczestników spaceru w dniu 11 listopada pani Maria, nasza przewodniczka. Ja pytam Państwa, co nam mówi to nazwisko? Nazwisko Skłodowski, 801 50 10 22. Z kim powinniśmy tak naprawdę tę postać tutaj połączyć? 81 743 7383.